Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta, jest naszym gościem. Rozmawiamy dzisiaj o manipulacji, o tym, jak jedni ludzie manipulują drugimi ludźmi. Była mowa o tym, że na początku komplementy, takie głaski z jednej strony, żeby ten człowiek niemal latał nad ziemią, tak, żeby zostały zaspokojone gdzieś te jego braki. Też odcinanie od bliskich osób. Nagle się okazuje, że twoi przyjaciele są źli, twoja rodzina jest zła, tylko ja jestem dobry, dobra, bo tu może być partner, tu może być ktoś z rodziny tak manipulujący. I z takimi przypadkami, z takimi przykładami przychodzą klienci do twojego gabinetu?
Tak, chyba najczęściej właśnie z czymś takim, a więc trudne relacje, toksyczne relacje. Czy oczywiście to podnoszenie wartości drugiej osoby może się odbywać też w sposób bardziej zawoalowany. Możemy to robić w taki sposób, zwłaszcza na początku relacji, w taki sposób, że mówimy dobrze o osobie, do której chcemy się zbliżyć, a innym ludziom z najbliższego otoczenia. Niekiedy nawet zastrzegając, żeby to pozostało tajemnicą. Oczywiście musimy zadbać o to, żeby tego rodzaju tajemnice zdradzać osobom, które dobrze rokują, jeżeli chodzi o niemożność utrzymania tej tajemnicy. Czyli krótko mówiąc, mówimy takie rzeczy o osobie, która z dużym prawdopodobieństwem przekaże temu, komu ma przekazać, czyje łaski próbujemy się wkraść. To też na przykład takim sposobem jest wchodzenie w rolę posłańca. To historia wielokrotnie udowodniła, a później badania naukowe na łonie między psychologii społecznej, że nawet jeżeli my nie mamy żadnego związku z informacjami, które przekazujemy, to w zależności od tego, czy są one miłe, czy niekoniecznie, zmienia się stosunek osoby, której te informacje przekazujemy do nas, jako do posłańca. Więc jeżeli chcę się wkraść w czyjeś łaski, to mogę opowiadać tej osobie, jak dobrze o niej mówi otoczenie społeczne. W związku z czym uzyskam sporo przychylności również do samego siebie. Ale to są różnego rodzaju próby manipulowania wizerunkiem osoby, do której chce się zbliżyć. Ale pamiętajmy też, że wiele osób doskonale manipuluje swoim własnym wizerunkiem. Więc jeżeli nie będę tego robił w sposób nachalny, przesadzony, ale będę konsekwentnie budował swój pozytywny PR, będę mówił o tym, jaki jestem wspaniałomyślny, jaki jestem dobry, jaki jestem czuły, opiekuńczy, szczodry i tak dalej. Najczęściej przy okazji różnych tam pretekstowych sytuacji, półsłówkami, ale jednak, żeby określone wrażenie wywołać, no to jest większa szansa, że jednak zdobędę pewne zaufanie, aczkolwiek w naszej akurat polskiej kulturze nadal jest to cokolwiek dyskusyjne, dlatego że nadal pokutuje u nas takie przeświadczenie, że należy być skromnym, nie zadzierać nosa, nie chwalić się za bardzo. Dość łatwo jest tutaj przesadzić z tym budowaniem swojego pozytywnego wizerunku. Natomiast w sytuacjach może niekoniecznie tych najbardziej bliskich, ale takich, gdzie powiedzmy w relacjach pomiędzy znajomymi, pomiędzy kolegami, niekoniecznie przyjaciółmi, chcemy mieć większy wpływ na innych, no to różnego rodzaju próby pokazywania, że należy nas traktować jako autorytet, jako osobę, która wie, co mówi, która jest doświadczona, która jest mądra. To może przekonywać innych do nas. Ale pamiętajmy o tym, że szczególnie mam wrażenie, chociaż nie, w obu kierunkach się to dzieje. Miałem powiedzieć, że szczególnie niektórzy mężczyźni celują w tego rodzaju działania, mające na celu przedstawienie siebie jako biednego, porzuconego pieska, białego misia i tak dalej. Tak, jestem biedny, nieszczęśliwy i nie znalazłem swojej drugiej połówki. I,
to zła kobieta była.
Jest zaopiekowanie. Tak jest, dokładnie. I tutaj, no, zwłaszcza takie kobiety z rozbudowanym instynktem macierzyńskim, no, w odniesieniu do mężczyzn, bo jest takim zglobalizowanym, ale który również gdzieś tam w kierunku mężczyzn jest wysyłany. Takie kobiety, no, bardzo chętnie takiego biednego, małego misia zaopiekują, przytulą, nakarmią, ubiorą, zakwaterują i jeszcze parę innych. Ale w drugą stronę też to działa. Też wielu mężczyzn poznałem, którzy na taki właśnie wizerunek kobiety zareagowali. Że to jest biedne, zagubione, skrzywdzone dziewczątko, które sobie nie radzi. Będziemy dla niej rycerzem, bo ona taka biedna i zagubiona, więc uratuje księżniczkę z jej szklanej wieży. A później się okazuje, że to nie do końca była księżniczka, tylko harpia jakaś, która tylko czyhała, żeby wkraść się w łaski i zdobyć kontrolę.
A to właśnie bardzo ważny wątek poruszyłeś, bo wiele osób manipuluje właśnie na bycie taką biedną, chorą na przykład.
Mhm. Dokładnie tak jest i mam wrażenie, jednak w naszym społeczeństwie bardziej się to będzie sprawdzać niż właśnie pokazywanie siebie jako silnego i niezależnego. I tutaj
bardziej jako poszkodowanego, tak? Bo można coś zawsze pod to poszkodowanie podciągnąć. Bo każdy przecież ma jakieś straty.
No, ale też można powiedzieć, że no nie ufam, no taki jestem poraniony, taki zamknięty, no nie bardzo potrafię zrobić to czy tamto, nie mogę się otworzyć, nie mogę zaufać, ale daj mi czas, bądź przy mnie, nie zostawię, nie opuszczaj, zobaczysz. To jest też pokazywanie tej drugiej osobie, jaka jest dla nas ważna, jaka może być sprawcza, jaka może być silna, że siłą swojej miłości uzdrowi nasze rany. I o tym też już rozmawialiśmy wielokrotnie. Zazwyczaj, jeżeli przychodzi do gabinetu człowiek, który się załapał na tego rodzaju działania, praca odbywa się dwutorowo. Z jednej strony staramy się zrobić wszystko, żeby pomóc uzyskać równowagę co najmniej tego rodzaju relacji, a w wielu sytuacjach po prostu w jakiś sposób się zaimpregnować i chronić samego siebie w takiej toksycznej relacji, albo wręcz uciec z niej. Natomiast z drugiej strony zazwyczaj a potrzeba wchodzenia w tego rodzaju relacje ratownicze wynika z naszych doświadczeń wczesnodziecięcych. Bardzo często jest tak, że po prostu jako dziecko bardzo chcieliśmy, ale nie byliśmy w stanie uratować jednego z rodziców. I dlatego później w życiu próbujemy, też już o tym wspominałem, to jest tak zwany przymus powtarzania w terminologii Zygmunta Freuda. Ponieważ nie udało nam się uratować rodzica, no to chcemy odtworzyć jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz tę samą sytuację i tym razem jednak odnieść sukces. I to jest szalenie uzależniające. Kiedy poczujemy swoją sprawczość, swoją moc, swoje możliwości, żeby kogoś uratować. A zazwyczaj jest tak, że no właśnie, to jest szalenie trudne do przejścia zjawisko, ale też zazwyczaj kompletnie niezrozumiałe na poziomie emocjonalnym dla osób, z którymi pracuję. Niby intelektualnie one wiedzą, na czym to wszystko polega, natomiast emocje sobie w tym momencie co najmniej z kilkoma takimi osobami pracuję, gdzie one na poziomie głowy, na poziomie intelektu, na poziomie logiki wiedzą, że to jest toksyczny związek, który rani, który niszczy, gdzie są wykorzystywane, że tak na logikę to wypadałoby wziąć nogi za pas i uciekać, im dalej, tym lepiej. Natomiast na poziomie emocjonalnym mają takie poczucie, że spotkały kogoś tonącego, pomogły mu się trochę wygrzebać, natomiast teraz jeżeli go zostawią, no to on utonie niechybnie. To jest na przykład istotą współuzależnienia, które wbrew pozorom się pojawia wcale niekoniecznie w relacji z osobą uzależnioną, choć tutaj najczęściej, ale też w wielu innych relacjach. Z jednej strony to jest taka troska o osobę, którą się zaopiekowaliśmy, że jej się stanie krzywda, więc miłość, więc lojalność, więc sentymenty, a z drugiej strony no to jest niechęć przed tym, żeby się pożegnać z takim naszym poczuciem i naszym przeświadczeniem, że jesteśmy tak cenni, tak silni, tak wspaniali, że byliśmy w stanie uratować człowieka. I teraz co, uznać, że to wszystko była manipulacja, że to było oszustwo, że tak naprawdę ktoś tego nie potrzebował, że jednak nie daliśmy rady i nie dość, że go nie wyciągniemy, to jeszcze razem pójdziemy na dno, to jest bardzo.
Jeszcze w grę wchodzi, ile zostało zainwestowane czasu, energii, pieniędzy.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc no, to są z reguły bardzo trudne sprawy, bo też mam wrażenie, że mamy taką tendencję, żeby myśleć o psychomanipulacji jako o czymś, powiedzmy, jednostkowym. Okej, ktoś nas nabrał, ktoś nas w danej sytuacji zmanipulował, ale teraz to my już wiemy, przejrzeliśmy jego grę, już teraz będziemy ostrożni, drugi raz nie damy się nabrać. No i jeżeli się to nie dzieje w bliskiej relacji, to rzeczywiście tak może być. Poza tym też lubimy mieć takie poczucie, że jesteśmy osobą silną, racjonalną, która no, potrafi dbać o swoje interesy. Jest ogarnięta, mówiąc innym językiem. Więc jak tylko zauważymy, jak tylko zrozumiemy, no to oczywiście, że nie będziemy chcieli grać w grę, która ewidentnie nam nie służy, gdzie istnieje tylko jedna opcja, a mianowicie taka, że przegramy. Natomiast w relacjach bliskich, skoro już ten temat poruszyliśmy, wcale takie do końca oczywiste to nie jest. Tu jest tyle powiązań na tyle różnych poziomach i interpersonalnych, i intrapsychicznych, czyli osadzonych w nas samych, w naszych potrzebach, w naszych zaspokojeniach, poranieniach i tak dalej, że sama świadomość w wielu sytuacjach nie jest w stanie nas uratować. To jest zresztą kolejny mit, to jest kolejne oszustwo, które tym razem sami w stosunku do siebie popełniamy. No właśnie, nie bez kozery, mówi się tutaj o uzależnieniu, współuzależnieniu, tak jak osoba uzależniona na przykład od alkoholu ma takie poczucie, piję, bo lubię, ale w każdym momencie jestem w stanie odstawić alkohol, bo mam nad tym pełną kontrolę, bo jestem silny. Podczas gdy w istocie wcale tak nie jest. Podobnie w bliskich relacjach. Lubimy mieć takie poczucie, że jesteśmy na tyle silni, że jeżeli się zorientujemy, że jesteśmy krzywdzeni, wykorzystywani, że pewna sytuacja nam nie służy, czy pewna relacja nam nie służy, no to będziemy na tyle silni, na tyle roztropni, że no, albo spłycimy te relacje, albo zupełnie z niej wyjdziemy. No i tutaj, podobnie jak w klasycznym uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, również no, miłe to jest myślenie o sobie, tyle że to jest zniekształcone, ale nie tak łatwo. No i tak jak mówię, przynajmniej z kilkoma w tym momencie osobami pracuję, które już całkiem wysoki poziom świadomości reprezentują. Zdają sobie sprawę, na czym polega toksyczność relacji, dlaczego im to szkodzi, w jaki sposób im to szkodzi, co ta druga osoba takiego robi, co mówi, jak się zachowuje, jakie działania podejmuje. Okej, to już mamy przegadane, to mamy w pełni uświadomione. Natomiast ktoś taki przychodzi i mówi, no tak, zdecydowałem się, zakończyłem relację, zerwałem, no ale ona do mnie napisała, albo do mnie zadzwoniła, albo doszły mnie słuchy, że cierpi i szlocha po nocach. No więc to nie mogłem tego tak zostawić. No pewnie pan się będzie na mnie złościł. Tak naprawdę to jest projekcja, bo ten projekt tam się na siebie złości. Pewnie pan się będzie na mnie złościł, ale no, jakoś tak dziwnie się podziało, że znowu jesteśmy razem. I znowu bez niego nie mogę funkcjonować. Także niestety jest to trudne. Tutaj no, też wspomnieliśmy o tym, że okej, relacja romantyczna, która jest czy przyjacielska, która jest kontynuacją tego, co nam się podziało w przeszłości, ale też nie możemy zostawiać tego, co było w przeszłości. Tak jak wspomniałem, zazwyczaj osoba w takim toksycznym związku, jak się pojawia, to pracujemy dwutorowo. I z jednej strony to jest praca nad relacją, tą aktualną, tym, co się teraz dzieje, ale stosunkowo szybko trzeba się też zająć powodami, przyczynami i korzeniami całej tej sytuacji. Więc stąd właśnie pojawia się drugi tor, że zaczynamy analizować przeszłość tej osoby. No właśnie. Zaczynamy się zajmować relacjami najczęściej z osobami znaczącymi. No przede wszystkim są to rodzice, aczkolwiek niekiedy jest to ktoś inny, opiekun, babcia, dziadek, no w każdym razie osoby bliskie, osoby znaczące, które jakby stały się pierwowzorem tego rodzaju relacji, w której tkwi człowiek w tym momencie. I jeżeli uda się w pełni uświadomić, prześledzić te mechanizmy, jakby załatwić sprawę, przepracować, mówiąc nieładnym slangiem psychologicznym, załatwić sprawę na poziomie emocjonalnym, wtedy może się okazać, że nagle taka osoba ze zdziwieniem zauważa, no kurczę, na kim się skończyła ta relacja toksyczna, z której miesiącami, nad latami nie byłem w stanie się uwolnić. Załatwiłem to, co było do załatwienia z dzieciństwa i nagle się okazało, że już mi nie zależy, już mnie nie ciągnie do tego partnera i już go nie muszę ratować. Z tego też względu jestem no, mocno przekonany do tych głębszych rodzajów terapii. Właśnie takich, w których cofamy się do wcześniejszych etapów rozwojowych, zaglądamy do dzieciństwa, śledzimy historię człowieka. Oczywiście na wierzchu można by było jakoś behawioralnie próbować całą sprawę przerwać, ale no, tak jak mówię, to podobnie jak przy okazji leczenia na przykład behawioralnego uzależnień. Póki w miarę spokój, póki człowieka możemy odizolować od obiektu, od którego się uzależnił, to jakoś to funkcjonuje. Natomiast jeżeli nie załatwimy korzeni, jeżeli nie zobaczymy tych mechanizmów w takim wymiarze ogólnożyciowym, niestety istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo nawrotu choroby w cudzysłowie, czy kłopotu, czy raczej tak to.
Za chwilę porozmawiamy o uwalnianiu się od manipulacji, o takim też, odwołuję się do poprzedniej naszej rozmowy, trzeźwym i dojrzałym patrzeniu na świat, na siebie, na ludzi wokół. Teraz zagramy i wrócimy za chwilę do rozmowy.